dla mnie niesamowite jest to i jestem pod wrażeniem faktu, że kolejne pokolenia osób debiutują w Akcencie. I ja bardzo często, rozmawiając z ludźmi w bardzo różnym wieku, słyszę, że debiutowali w Akcencie. No i teraz mamy Agatę, która co prawda poetycko debiutowała w innym czasopiśmie, Malkontenty, ale tutaj ten esej jest jej debiutem prozatorskim, debiutem w innej formie. I jest to niesamowicie ciekawy tekst. Jest to tekst o poezji Urszuli Kozioł. Tak mądra, tak ciekawa analiza. Trudno jest uwierzyć, że Agata ma 18 lat. I myślę, że naprawdę warto, polecam, żeby Państwo sięgnęli do tego tekstu i też zapamiętali Agatę. Jestem przekonana, że jeszcze nie raz z jej tekstami, z jej twórczością będziemy się spotykać.
A teraz poproszę pana profesora Pawła Nowaka.
Skierowałem swoje oczy przede wszystkim na teksty moich kolegów z pracy, a w zasadzie po pierwsze mojej szefowej, profesor Iwony Hoffman, która bardzo interesujący sposób zrecenzowała cykl reportaży o Ukrainie, podkreślając i pokazując związki między twórczością Mykoły Ryabczuka, a kulturą paryską, i podkreślając, że Lub, czyli Litwa, Ukraina, Białoruś, która była ideą i Giedroycia, i Czapskiego, i wielu innych członków kultury paryskiej, stała się także ideą tych działaczy ukraińskich i tych twórców ukraińskich, którzy piszą dzisiaj teksty związane i z czasami przedwojennymi, i z czasami wojennymi, i pokazują perspektywę tego, co może się dziać później z relacjami polsko-ukraińskimi. Gdybym miał znaleźć jeszcze jakieś miejsca, które były dla mnie szczególnie ważne, to był tekst o relacji między Zdzisławem Beksińskim a jego marszandem w oparciu o ostatni tom listów, który został wydany, w zasadzie maili, który został wydany niedawno.
Autorka tego tekstu, pani Wiesława Torżańska, jest dzisiaj.
Obaj Beksińscy byli bardzo ważni w moim życiu i w dalszym ciągu są, ze względu na to, że syn uczył mnie muzyki rockowej, kiedy w latach 80. prowadził audycję w programie Trzecim Polskiego Radia, a ojciec swoim malarstwem do dzisiaj, co poniekąd widać po mojej koszulce, jest taką osobą, którą bardzo sobie cenię jako malarza, którego trudno powiedzieć, że lubię patrzeć na te dzieła sztuki, natomiast dostrzegam w nich to takie cierpienie i przerażenie, które gdzieś tam w nich tkwi, jeśli chodzi o życie.
To już jest ostatni tom korespondencji obu panów. Praktycznie omawiałam wszystkie, łącznie z książką poświęconą właściwie nie tylko Beksińskiemu, ale też skomplikowanych relacją ze światem autora. Miałam też jeszcze wcześniej przyjemność omówienia Grzebałkowskiej, portretu podwójnego. Praktycznie obcowałam z Beksińskim, bo jeśli się pisze, to w tego rodzaju książkach to człowiek po prostu wchodzi w świat tych osób, o których pisze, niekiedy wchodzi w świat autora. Kiedy byłam stosunkowo młodą osobą jeszcze, to też słuchałam Trójki pod Księżycem i pamiętam ten niesamowity właśnie głos Tomka Beksińskiego, któż tam do tej pory gdzieś on we mnie tkwi. To było właściwie poznawanie Beksińskiego nie tyle jako artysty, ale jako po prostu normalnego człowieka, męża, co jest w tym środowisku dosyć rzadkie, wiernego. Może z racji swojej natury po prostu. On był chyba organicznie wierny. Co więcej, człowieka, który lękał się brać jakichkolwiek środków pobudzających, chociaż lata 70. to była wtedy taka moda, kontrkultura, tam próbowali troszkę trawki, nie tylko. On tego unikał i właściwie z listów jest to człowiek, oczywiście olbrzymi erudyta. Nawet możemy się tego nie spodziewać, że tak ogromna wiedza, a jednocześnie uwielbiał prowokować. I to, co jest ciekawe w listach, oczywiście jest ich bardzo, bardzo wiele i to nie jest takie proste przeczytanie ich wszystkich po kolei, dokładnie. Ale to jest taki ciekawy spór, ironiczny, to jest swoista gra. Tak jak kiedyś ktoś napisał grę w Gombrowicza, to właściwie obaj panowie grają, bo Dmochowski prowokuje, obrażają się w bardzo taki subtelny i wymyślny sposób. Ale Dmochowski po to obraża Beksińskiego, wręcz zarzucając mu prymitywizm, skąpstwo, etc. I opisując, jaki to był potwornie skąpy i na wszystkim oszczędzał. ale po to, żeby tego człowieka prowokować. I obaj właściwie tę ciekawą grę prowadzą. Natomiast sam Nochowski wydaje mi się też ciekawą postacią. To już jest pan dosyć wiekowy, zresztą związany z Francją, robiący tam jakąś karierę prawniczą czy uczelnianą, uniwersytecką, a jednocześnie człowiek pełen idiosynkrazji. I tutaj dla mnie to był taki ciekawy przypadek raczej dla psychologa. No ale książkę można polecić, bo wchodzi się w zupełnie inny świat, a niekiedy w taki inny świat warto wejść.
Przypomnę państwu, że bohaterem plastycznym tego tomu Akcentu jest Krzysztof Kurzątkowski. To jego pracę widzicie państwo na okładce z tyłu, rodzaju takiej grafiki użytkowej, jakbyśmy powiedzieli. Tutaj jest praca z wykorzystaniem swoistych takich technik quasi-malarskich wykonana.
Cieszę się bardzo, że ten tekst się pojawił. Dla mnie był bardzo ciekawy, dlatego że ja skończyłam między innymi historię sztuki i interesowałam się w tamtym czasie bardzo mocno Grupą Zamek i uważam, że jeżeli chodzi o tutaj relacje z Grupą Zamek, to jak jest ładnie określone w tytule, Krzysztof Kurzątkowski był cichym outsiderem.
Jest z nami autor tego tekstu, pan Piotr Majewski.
Jeżeli chodzi o tytuł Cichy Outsider, to tutaj dla mnie jako autora inspiracją była rozmowa z wnuczką Krzysztofa Kurzątkowskiego, Marią.
Krzysztof Kurzątkowski akurat w kontekście Grupy Zamek jest gdzieś tam wymieniany na którymś miejscu, nie wśród tych głównych nazwisk, a jest postacią bardzo ciekawą i też z mojej perspektywy ciekawą z tego względu, że dużo uwagi poświęcał kwestiom typografii, grafiki, tworzył ekslibrisy, projektował okładki książek. Też wyczytałam tutaj, że w którejś ze swoich prac używał czcionek drukarskich jako takiego obiektu, przedmiotu.
Pan Piotr opublikował wcześniej teksty dotyczące. O kim pan pisał, panie Piotrze?
Wcześniej to był tekst o Dzieduszyckim, Tytus Dzieduszycki. Tak. Mówimy tutaj o tekstach, tak, które się ukazały na łamach Akcentu, a później pisałem jeszcze o Ryszardzie Kiwerskim. Tak się złożyło, że obaj ci artyści, członkowie Grupy Zamek trafili do Paryża jako emigranci.
A o Ludwińskim też mieliśmy tekst. Jarku, pamiętasz, kto ten tekst napisał?
Magdalena Ujma napisała ten tekst o Ludwińskim. Tak. Ja chciałem przypomnieć monografię poświęconą Grupie Zamek, dwutomową, która była opracowywana jeszcze pod redakcją Małgorzaty Kitowskiej, Łysiak między innymi. Też miałem przyjemność brać udział w tym projekcie i to była taka pierwsza przymiarka do zgłębienia i historii i takich założeń teoretycznych towarzyszących działalności plastycznej tej grupy artystów. Te teksty, które pojawiają się na łamach Akcentu, one mają o tyle ciekawy wymiar, że tutaj zamysłem jest pokazanie, co działo się z artystami Grupy Zamek po Grupie Zamek. Czyli jak przebiegały dalsze ścieżki tych twórców. I tekst o Krzysztofie Kurzątkowskim pisałem też z taką intencją, aby pokazać, co wydarzyło się w twórczości tego artysty już kiedy Grupa Zamek przestała istnieć, a ona przestała istnieć w roku 1960, po tym jak Grupa Zamek właśnie, ale już w liczbie trzech zaledwie artystów, pokazała swoje prace w Paryżu w galerii Ranelagh, co było dużą sensacją. Ponieważ jak przyjrzymy się wystawom polskich artystów w ogóle w stolicy artystycznego świata wówczas, to właściwie nie znajdziemy tam, w tamtym czasie, w latach 50. czy w latach 60. jakiejkolwiek wystawy grupy artystycznej z Polski. Grupa Zamek była jedyną, której się udało, że tak powiem, i to drogą nieformalną, nieoficjalną, pokazać pracę właśnie tam. Co też było wspierane przez taki ważny wtedy ruch postsurrealistyczny prowadzony przez Żagera.
Też zwróciłam uwagę na tekst Elizy Leszczyńskiej-Pieniak Dusze lubią aksamitki. Sporo tutaj w akcencie, w tym numerze jest wątków związanych ze śmiercią, ze stratą. Ja przyznam się, chociaż nie jest to łatwe przyznawanie się, nie lubię takich tematów, ale to jest dla współczesnego człowieka niestety typowe, że tematy związane ze śmiercią, ze stratą, trudne kwestie, gdzieś tam od siebie odsuwamy, jeżeli możemy. Jednak przeczytałam ten tekst. To jeden z takich tekstów, który mi się bardzo podobał w tej książce. Jest to tekst coś pomiędzy esejem a reportażem, dlatego że jest to zbiór kilku historii. I tutaj autorka Eliza Leszczyńska-Pieniak podeszła do tematu w ten sposób, że porozmawiała z przedstawicielami różnych kultur i różnych religii na temat tego, jak wygląda u nich w ich kulturach, w ich religiach właśnie ta relacja ze śmiercią, jak przebiega ten proces. No i jest tutaj bardzo ciekawy sposób pokazana różnorodność podejść. No jednak okazuje się na koniec, że bez względu na religię i bez względu na kulturę, bez względu na miejsce, w którym żyjemy, no to śmierć każdy przeżywa tak samo. Jest to zawsze takie doświadczenie graniczne, doświadczenie bardzo trudne. Każdy próbuje sobie jakoś poradzić. Niektórzy szukają pocieszenia w Bogu, tak jak tutaj jest to opisane. Niektórzy w sztuce, niektórzy doświadczają jakiejś takiej przemiany i próbują zmienić swoje życie. Bardzo krótkie fragmenty, bardzo ciekawa forma, pobudzająca do refleksji tekst na trudny temat, ale jak najbardziej też wart uwagi.
Bardzo się cieszę, Eliza, że jesteś, bo chciałem cię zapytać o pewną rzecz, od razu to zrobię. Otóż ty w swoim czasie byłaś bardzo taką czytaną i chwaloną autorką reportaży publikowanych między innymi na łamach dużego formatu dodatku do Gazety Wyborczej. Dostawałaś nagrody w konkursach reportażowych. Później sporo było takich twoich tekstów skoncentrowanych wokół chyba twojej ulubionej dziedziny kultury, jaką jest ilustracja książkowa, i ukazała się piękna twoja książka, która jest zbiorem portretów ilustratorów książkowych. I my w Akcencie publikowaliśmy sporo z tych tekstów. Więc to zainteresowanie sztukami plastycznymi stało się jakby taką twoją wizytówką. A teraz wróciłaś do formy reportażu literackiego, bardzo zresztą przejmującego. Jak ty pracowałaś nad tym tekstem i jak pracujesz nad tekstami tego typu?
Bardzo długo nad tym tekstem pracowałam, dlatego że do tego reportażu zaprosiłam 10 osób, może tak powiem, że nie tylko 10 artystów, bo chciałam rozmawiać z artystami, a potem to się okazało nie do końca możliwe. Wybrałam także osoby, które doświadczyły śmierci i sobie próbują z tą śmiercią poradzić. Więc to była taka roczna praca w cyklach co kilka miesięcy, dlatego że starałam się z tymi osobami spotkać i rozmawiać z nimi osobiście. Więc to było trochę trudne. Potem w toku pracy okazało się, że nie każdy jest gotowy przyjąć taką formę i na tyle rozmawiać o śmierci w tak otwarty sposób i potem zobaczyć te swoje wynurzenia opublikowane, i kilka osób zrezygnowało w toku pracy, kiedy już autoryzowałam te wypowiedzi. Tak było na przykład z Andą Rotenberg, która opowiadała mi o stracie swojego syna, a potem, kiedy to przeczytała, to uznała, że to nie jest, że nie jest gotowa na to, żeby to było w takiej formie pokazane. Więc szukałam dalej i w konsekwencji wyszła taka forma, w której chciałam pokazać to także, że człowiek zmaga się ze śmiercią, ale próbuje znaleźć w tym temacie, w perspektywie śmierci, coś pozytywnego. I taką autorką, taką artystką była Sion, która pojawia się na końcu, koreańska artystka, która mimo młodego wieku i taka, znaczy mówię, ona jest w średnim wieku, ale mimo takiego młodego wieku, jeżeli chodzi o te osiągnięcia, jakie ma na swoim koncie, potrafiła pokazać to, że można wobec tej śmierci pozostawać taką osobą otwartą, ale też znajdować w tym jakieś pocieszenie na przyszłość i mieć jakąś nadzieję na dobre życie. I to było dla mnie takie inspirujące w tych rozmowach chyba. To, że każdy z tych rozmówców próbował pokazać, że śmierć owszem jest i musimy się na nią zgodzić, ale też powinniśmy szukać jakiegoś punktu ważnego w swoim życiu, który tę śmierć trochę odsunie i da nam taką perspektywę dobrą do życia. To chyba jest, to są chyba najważniejsze rzeczy. Dziękuję.
Ci z Państwa, którzy już ten numer mieli w ręku, wiedzą, że Grażyna Lutosławska publikuje tutaj dwa teksty. Kolejny tekst z cyklu Listy z Wyspy. To jest, powiedzmy, stały felieton. Nie ma on jakichś rozmiarów minimalistycznych. Jest po prostu taką odpowiednio zorganizowaną wypowiedzią dotyczącą wyspiarskich, czyli angielskich doświadczeń Grażyny Lutosławskiej z jej podróży.
Pozwolisz, Bogusławie, najpierw sprostowanie. W życiu bym się nie ośmieliła nawiązywać do listów z wyspy. Ten tytuł jest zastrzeżony dla kręgu kultury zresztą. To są kartki z wyspy po prostu. Rzeczywiście, ponieważ ja spędzam tam dość dużo czasu na wyspie, w różnych bardzo miejscach, ale najczęściej zaglądam w rozmaite szczeliny. Włóczę się razem z mężem po prowincji, która mnie fascynuje, bo jest po prostu tak, jak fascynuje nas każda odmienność. Tym tekstem zupełnie niechcący wpisałam się w to, o czym Państwo mówili, co dominuje w tym numerze, czyli odchodzenie. Tylko że ja nie mówię o odchodzeniu ludzkim, tylko o odchodzeniu ziemi. To, co najbardziej fascynuje mnie na wschodzie Norfolk, to stosunek ludzi do tego odchodzenia. To pranie, które wisi w ogródku domu, którego być może w przyszłym miesiącu już nie będzie. To koło ratunkowe na innym, który też właściwie stoi niemal na krawędzi, ale na razie nikt się stamtąd nie wyprowadza. To spokojne zbieranie śmieci, co cudowne rozmawianie długie i radosne w pubie. Czyli to takie normalne, codzienne życie miesza się z tym zagrożeniem, z tym odchodzeniem, z nieuchronnością tego odchodzenia. To jest dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie. Ja oczywiście do większości z tych miejsc trafiłam dzięki Zebaldowi, na którego też trafiłam przypadkiem, stojąc na targu w jednej z małych miejscowości na wschodzie Anglii. Nazwy jej nie mogę wymienić, dlatego że za każdym razem, jak ją wymieniam, to wiem, że to mieszkający tam ludzie mnie poprawiają. Po prostu te miejscowości mają nazwy pochodzące z tak odległej przeszłości, jeszcze jakiejś celtyckiej, rzymskiej. One nijak nie dadzą się wypowiedzieć zgodnie z regułami języka, żadnego, angielskiego na pewno też nie. Są samo swoje po prostu. No w każdym razie malutka wioska, w której od bodajże 600 lat w tym samym miejscu odbywa się targ, na którym robiłam zakupy. Chciałam się czegoś dowiedzieć, jeszcze więcej o tej miejscowości, więc zajrzałam do internetu i dowiedziałam się, że tam też mieszkał przez jakiś czas Zebald właśnie. I okazało się, że miejsce, w którym teraz mieszkamy z mężem, jest miejscem położonym dosłownie o kilka mil od tego, w którym żył, pracował, no i zginął w wypadku samochodowym. Ja byłam wtedy jeszcze przed lekturą Pierścieni Saturna, ale ruszyłam jego śladem, więc jest on takim oczywiście moim przewodnikiem. Bardzo się cieszę na te opowieści, które będę mogła Państwu przedstawiać. A jeśli chodzi o duszki, to cieszę się i dziękuję za propozycję napisania tego tekstu. Chociaż chciałam się bronić, bo nie piszę recenzji, nigdy się tym nie zajmowałam i nie chciałabym recenzować nikogo ani niczego, ale rzeczywiście do duszków mam specjalną bardzo, wobec nich mam bardzo specjalną emocję. Podobno największą sztuką jest to, żeby książka trafiła do nas w odpowiednim momencie. Być może gdyby trafiła wcześniej, albo nawet jak byłam mała, to niespecjalnie bym sobie coś z niej wzięła. A ja stałam w Muzeum Czechowicza w oknie, z którego widziałam okno Arnsteinowej. Nagrywałam jakąś rozmowę z Jarkiem Zimmermanem. I w tym momencie on powiedział, ale poczekaj, ja coś jeszcze pokażę. Poszedł do szafy, otworzył tę pancerną, wyjął te duszki. I wtedy wzięłam je po raz pierwszy do ręki, patrząc w okna, przez które patrzyła autorka. Być może także te duszki pisząc. To jak Magda Umer dwa dni temu powiedziała mi w Teatrze Starym, bywają takie momenty w życiu, kiedy wyraźnie objawia nam się pani metafizyka. No więc ja tak się właśnie mniej więcej wtedy poczułam. Ja później zrobiłam słuchowisko na podstawie tych duszków i pamiętam naszą pracę z aktorami i to jak ich pierwsze czytanie, takie właśnie opowiastki dla dzieci. I z każdym kolejnym, z każdą kolejną rozmową uświadamialiśmy sobie, czym naprawdę są te teksty. I pamiętam też spotkanie w Teatrze Osterwy, premierę tego słuchowiska. To był tak zwany radiowy teatr w teatrze. Była niedziela, środek lata, upał chyba 37 stopni, pełna sala ludzi, absolutna cisza, cudowne skupienie i później bardzo, bardzo ciekawe rozmowy na temat tego, czego właśnie przed chwilą słuchaliśmy.
Proszę Państwa, mówiliśmy o debiutach w tym tomie, szczególnie podkreślając bardzo wdzięczny i mądry debiut Agaty Łaskiej, ale chciałbym powiedzieć o jeszcze jednej lubelskiej debiutantce, której tutaj nie ma z nami w tej chwili, bo jest w Norwegii. To jest pani Marzenna Sendecka, ale jest z nami jej mąż, Piotr Sendecki. Jeśli pozwolilibyście Państwo na taki eksperyment, skoro nie mogę poprosić pani Marzenny, żeby ona przeczytała swoje wiersze, to poproszę Piotra, żeby przeczytał przynajmniej dwa pierwsze z tych wierszy jego żony.
No dobrze, więc uwertura wenecka. Tancerka zatrzymała się w półobrocie. Mewa zastygła i skrzydłami wyraziła oburzenie. Człowiek nie może fruwać lepiej niż ona, nawet jeśli to łabędzi taniec. A potem łabędź zatańczył zmysłowe uwodzenie w rytm Jeana Philippa Rameau. Wenecja. W dzień, w nocy, za każdym razem inna, poplątana pańczyna kanałów, mostów, uliczek i starych kamienic. Jak krwioobieg w ciele serenissimy. Tej starej i tej młodej wiedźma, która żywi się młodością. Coraz to nowi, nowsi, najnowsi przyjeżdżają, zabierają jej urok na zawsze, jej uśmiech i czar. To więzy, które są silniejsze od najmocniejszych łańcuchów. Noszą je z miłością, bo ona krąży jak narkotyk w ich ciałach. Co roku inna, co roku ta sama.